Trish Flamrick. Phase 2, Book 2. Tape 2. Oral comprehension exercise. Narration.
Lot do Sztokholmu, nawigacja. Górski wystartował do Sztokholmu o 8 rano. Samolot szybko oderwał się od betonowego pasa startowego, schował podwozie i podnosząc się w górę, okrążył lotnisko. Radiooperator rozmawiał jeszcze z lotniskową radiostacją. Mechanik obserwował wskazania przyrządów, a nawigator Jabłoński podał kurs 350 stopni. Górski popatrzał na busolę samolotu angielskiego wyrobu i powiedział, że przynajmniej busola ma podziałkę w stopniach, a nie w tysięcznych. Polską załogę denerwowało, że Anglicy mierzą wysokość w stopach, ciśnienie w calach, benzynę na galony, a prędkość w milach na godzinę. Po półtorej godziny lotu polecieli do Gdańska. Nawigator kazał zmniejszyć kurs o 10 stopni, licząc się z wiatrem zachodnim, który znosił ich na wschód. Drugi pilot położył samolot w lekki lewy zakręt. Radiooperator odebrał z Gdańska komunikat meteo. Chmury średnie warstwowe, wiatr zachodni. Jabłoński brał namiary, podając parę razy skorygowany kurs. Po 2,5 godzinach lotu ukazało się na horyzoncie wybrzeże Szwecji, więc zaczęli wytracać wysokość. Samolot usiadł na pasie i podkołował pod dworzec. Przedstawiciel polskich linii lotniczych poinformował załogę, że samolot ich odleci dopiero następnego dnia o 11 rano. Załoga miała więc przenocować w Sztokholmie. Na drugi dzień rano, na godzinę przed odlotem, załoga znalazła się na lotnisku. Niestety pogoda zepsuła się. Wisiały chmury kłębiasto postrzępione i wiał porywisty północny wiatr. Mechanik zapuścił silniki. Wiatr przeszedł w wichurę, wstrząsając samolotem na wszystkie strony. Dyżurny ruchu dał znak do kołowania. Krótka próba silników i start. Po kilkuset metrach rozbiegu samolot znalazł się w powietrzu. Górski czuł, że samolot nienormalnie reaguje na stery. Myślał on jednak, że to wichura wstrząsa samolotem. Zauważył, że Jabłoński z mechanikiem obserwują prawe skrzydło przez okienko. Kiedy podszedł do nich, zobaczył, że prawa lotka była zablokowana. W czasie postoju samolotu zakładano urządzenia do blokowania sterów. Kiedy Górski ruszył drążkiem, prawa lotka była zablokowana. Jabłoński zapomniał zdjąć to urządzenie przed startem w Sztokholmie. Na morzu był sztorm. Pilot manewrował drążkiem, wyprowadzając samolot ze zwisów. Dopiero na wysokości 1000 metrów wicher się uspokoił. Wlecieli między chmury niskie, warstwowe. Pod koniec trzeciej godziny postanowili zejść na dół, bo według nawigatora powinni znajdować się nad Gdańskiem. Kiedy wyszli z chmur, na wysokości 500 metrów mżył deszcz. Górski, nie widząc lądu, zapytał nawigatora, kiedy nareszcie będą nad ziemią. Jabłoński jakoś niezbyt pewnie odpowiedział, że za 5 minut. Minęło 10, potem 15 minut, a potem samolot ciągle był Bałtyk. Kiedy Górski poprosił Jabłońskiego, żeby mu pokazał mapę, nawigator odpowiedział, że lecą na południe, a tam musi być jakiś ląd. Górski zaczął się trochę denerwować. Ląd ukazał się nagle, ale miasto, które zobaczyli, to nie był Gdańsk, ale Elbląg. Byli więc o 80 kilometrów na wschód od trasy Gdańsk-Warszawa. Niedługo znaleźli się nad Okęciem. Górski okrążył lotnisko, wypuścił podwozie i pamiętając o zablokowanej lotce, ostrożnie podchodził do lądowania. Przelecieli nad granicą lotniska i po chwili koła dotknęły betonowego pasa. Górski zahamował i zatrzymał maszynę. Mechanik wyskoczył z kabiny, zdjął urządzenie blokujące lotkę. Kiedy wrócił do samolotu, Górski podkołował w stronę płyty postojowej. Tam zatrzymał samolot i włączył silniki. Górski oddał samolot pod opiekę naziemnej obsługi. Podpisał sprawozdanie i wyszedł z nawigatorem na ulicę. Powinienem cię ukarać za zablokowaną lotkę, powiedział Górski. Właściwie to powinieneś mnie ukarać za coś innego. Za co? W Sztokholmie w hotelu zostawiłem wszystkie mapy. Lecieliśmy więc cały czas bez mapy? Tak. Na oko podawałem kursy i czas lotu. No i jakoś mniej więcej trafiłem, odpowiedział Jabłoński.
Oral comprehension exercise. Narration.
Nalot bombowców na port. Bombowiec leci nad chmurami. Wzbił się na maksymalną wysokość i pod osłoną nocy leci do celu. Pod nim chmura szczytowa. Drogę pokazują mu fale radiolokacyjne. Cel już jest blisko. Nawigator robi ostatnie obliczenia i przygotowuje się do bombardowania. Idziemy do SD. Stanowiska dowodzenia oddziału lotnictwa myśliwskiego. Na dużej szczegółowej mapie, podzielonej na kwadraty, jest pokazana już droga, którą przeleciał samolot nieprzyjaciela. Mapa zajmuje prawie całą ścianę. Co chwila nanoszone są tu wszystkie zmiany sytuacji w powietrzu. Obok na stole leży tabela sygnałów i różne wykresy. Obok w ciemnym pokoju świecą się ekrany radiolokacyjne. Na ekranie widać doskonale, jak świecący impuls oznaczający myśliwca zbliża się do celu. Radiotelegrafista, będący na odbiorze, bez przerwy podaje nawigatorowi operatorowi współrzędne celu ruchomego i myśliwca. I oto nadszedł decydujący moment, że punkciki na ekranie łączą się. Jest to wynik wspólnej pracy tych na ziemi i tych w powietrzu. Równocześnie kierownik lotu usłyszał głos pilota meldującego, że cel widzi i atakuje. Tak oto wyglądają ćwiczenia szkolne z celem ćwiczebnym ze stanowiska dowodzenia. A teraz zobaczymy, jak podobne spotkanie wygląda na prawdziwej wojnie. Oto opowiadanie porucznika Robaczewskiego. Zawiadomiono nas, że w stronę portu zbliżają się samoloty wroga. Ze stanowiska dowodzenia wystrzeliła w górę czerwona rakieta. Po kilku minutach ja i mój prowadzony porucznik Kulesza byliśmy już w powietrzu. Otrzymawszy przez radio rozkaz, zaczęliśmy stopniowo nabierać wysokości. Nad pierwszą warstwą chmur wisiała następna. Wyrwaliśmy się z niej dopiero na wysokości 6000 metrów. Zaraz potem w przodzie z prawej zobaczyliśmy cztery samoloty nieprzyjacielskie. Leciały one wprost na port. Zawiadomiłem Kuleszę przez radio, że będę atakował. Dałem długą serię z karabinu maszynowego z bliska i prowadzący bombowiec zaczął spadać w dół, ciągnąc za sobą smugę dymu. Nie było jednak czasu na śledzenie go dalej. W polu widzenia miałem już drugi bombowiec. Błyskawicznie zaatakowałem go. Kulesza walczył w tym czasie z trzecim samolotem wroga. W momencie, gdy miałem już w celowniku drugi bombowiec, poczułem nagle ostry ból w prawej nodze. Jestem ranny, pomyślałem. Osłaniaj mnie, rozkazałem Kuleszy przez radio. Przeciwnik był doświadczonym pilotem. Manewrując bez przerwy, unikał moich ataków. Strzelałem do ostatniego naboju. Wskazówka paliwomierza zbliżała się do zera. Widać było cienkie smugi dymu wychodzące z silników nieprzyjacielskiego bombowca, ale pomimo trafienia leciał dalej. Postanowiłem jeszcze raz zaatakować, przecinając mu drogę. Gwałtowny wstrząs niemalże nie wyrzucił mnie z fotelu. Śmigło mojego samolotu uderzyło w stery ogonowe samolotu przeciwnika i bombowiec jak kamień zaczął spadać w dół. Spojrzałem na przyrządy. Były w porządku. Natychmiast oceniłem sytuację. Mój samolot został uszkodzony. Jakiś czas leciał jeszcze, ale potem wpadł w korkociąg. Wyprowadziłem samolot nad samą ziemią, ale dalszy lot był niemożliwy. Szybowałem w stronę długiego wąwozu. Nagle w przodzie zobaczyłem nieduże jezioro. Lód pokryty był warstwą śniegu. Nie wypuszczając podwozia, wylądowałem na kadłubie. Na ziemi była zawieja. Nic nie było widać. Jedynie śnieżny pył w powietrzu. Śnieżny huragan, jak to często na północy bywa, po chwili uspokoił się. Otworzyłem kabinę i spojrzałem wokoło. Niedaleko na wzgórzu leżał strącony przez mnie pierwszy bombowiec. Pilot nieprzyjacielski biegł w stronę mego samolotu. Kiedy krzyknąłem stój, a on nie stanął, nie wysiadając z kabiny strzeliłem z pistoletu. Przeciwnik złapał się za głowę i wpadł na śnieg. Zostałem sam, zrobiło mi się słabo i nie wiem, co się potem ze mną działo. Kiedy otworzyłem oczy, byłem w szpitalu. Minęło wiele miesięcy, zanim mogłem wrócić do mojej jednostki.
Oral comprehension exercise. Narration.
Oblatywacz na spadochronie. Major Bykowski otrzymał posadę pilota, oblatywacza wytwórni AWRO, należącej do znanych lotniczych zakładów angielskich. Został on pilotem w lotach próbnych samolotów odrzutowych. Funkcja ta wymaga nie tylko wiadomości fachowych, ale też odwagi, dzięki czemu człowiek potrafi znaleźć błyskawiczne rozwiązanie w każdej sytuacji, wykonywać skomplikowane obliczenia i obserwacje. W 1953 roku został on szefem pilotów, oblatywaczy i prawie codziennie oblatywał nowe odrzutowce myśliwce. Maszyny te miały dwa odrzutowe silniki, każdy o ciągu około 3100 kg. Chodziło o sprawdzenie działania radarów. Musiał on również sprawdzić, jak szybko można będzie latać na tym samolocie. W locie poziomym, w nurkowaniu i wznoszeniu się. Siedząc w kabinie, Bykowski dotknął ręką uchwytu pasa osłony twarzy, którego pociągnięcie zapewniało pilotowi bezpieczne opuszczenie kabiny w razie wypadku. Urządzenie to zostało wprowadzone, ponieważ używane poprzednio sposoby skoku ze spadochronem stały się bezużytecznie z powodu wzrostu szybkości samolotu. Przy wielkich szybkościach jest rzeczą niemożliwą otworzyć ręcznie osłonę kabiny i wyskoczyć. Dlatego też po wielu próbach i doświadczeniach wprowadzono w samolotach odrzutowych fotele wyrzucane. Po pewnym czasie, od chwili wyrzucenia fotela, pilot uwalnia się od niego i spada na spadochronie. Obserwator siedzący koło Bykowskiego przypomniał mu, że już czas wracać na lotnisko. Bykowski wykonał zakręt i w drodze na lotnisko chciał wykonać ostatnie próby tego lotu. Położył on samolot na skrzydło i lekko zwiększając wysokość, znalazł się na kursie powrotnym. W tej właśnie chwili poczuł on wibrację samolotu, a spoglądając na prawy silnik, zobaczył wydobywającą się z niego smugę dymu. W tej samej chwili w słuchawkach usłyszał głos obserwatora: palimy się. Jednocześnie maszyna zaczęła iść w dół. Z silnika zaczęły wydobywać się języki ognia. Bykowski chciał opanować samolot, ale to mu się nie udało. Wysokość szybko zmniejszała się. Trzeba było błyskawicznie decydować. Każda sekunda opóźnienia groziła śmiercią. Bykowski nacisnął dźwigienkę i wiatr zrzucił przezroczystą osłonę. Skacz, rozkaz Bykowski przez mikrofon. Jesteś tam jeszcze? Odezwij się. Bykowski niestety nie usłyszał żadnej odpowiedzi. Bykowski musiał teraz pomyśleć o sobie, bo wysokość zmniejszała się już do 600 metrów. Pilot mocno postawił stopy na pedałach fotela. Przechylił głowę w tył i zaciągnął osłonę na twarz. Siła odrzutu była potężna i przyspieszenie spowodowało chwilowe zamroczenie. Kilkanaście sekund po opuszczeniu kabiny Bykowski uwolnił się od pasów fotela. Wkrótce otworzył się nad nim biały spadochron. Teraz łagodnie, niesiony wiatrem, zbliżał się do ziemi. Po wylądowaniu rozpiął uprząż, podniósł się na nogi i dopiero teraz poczuł ból w prawej stopie. Ból był tak silny, że Bykowski usiadł znowu i dopiero po chwili ostrożnie stanął na lewej nodze. Mimo że znajdował się na otwartym polu, nigdzie kolegi nie widział. W niewielkiej odległości zobaczył szczątki swojego samolotu. Chwilę później przybiegli jacyś ludzie. Powiedzieli mu, że posłali po lekarza i zawiadomili również telefonicznie lotnisko. Ani drugiego spadochronu, ani obserwatora nikt nie widział. Dopiero później Bykowski dowiedział się, że z nieznanych przyczyn jego kolega nie wyrzucił się, został w kabinie i zabił się w kraksie.
Oral comprehension exercise. Narration.
Szkolenie pilotów. Samolot to sprzęt bardzo cenny. Odrzutowy bombowiec międzykontynentalny kosztuje 8 milionów dolarów. Amerykański samolot rakietowy to 100 milionów dolarów za sztukę. A ludzie kierujący tymi samolotami, ile wiedzy i doświadczenia muszą oni mieć, żeby bezbłędnie je pilotować? Pierwsze loty zapoznawcze na samolocie odrzutowym umożliwiają poznanie własności samolotu w locie i nabranie pewności siebie. Następnie nauka startu to lot po okręgu nad lotniskiem, lądowanie i znowu start. Nabranie wysokości, potem jeden, drugi, trzeci zakręt i znowu lądowanie. Po kilku lotach trzeba jeszcze raz zapoznać ucznia z przyrządami w kabinie. Potem znowu loty. W pierwszym samolocie uczeń, a za nim instruktor. Po strzelaniu do rękawa ciągnionego samoloty poleciały w kierunku lotniska. Automatyczny radiokompas wskazywał bezbłędnie właściwy kurs. Uczeń czuł się pewnie nad terenem, który znał z wielu poprzednich lotów. Ocenił on na podstawie obserwacji, że jest już kilkaset metrów przed dalszą radiostacją prowadzącą i wykonał skręt na kurs lądowania. Oto jeziorko jako punkt odniesienia na trasie przelotu. Wszystko się zgadzało. Nagle z lewej strony uczeń zobaczył miejscowość, której nie powinno było być w tym miejscu. Natychmiast uczeń sprawdził czas lotu i po obliczeniu zorientował się, że jest gdzie indziej niż przewidywał. Zrobił zakręt na dalszą prowadzącą i po jej znalezieniu przy pomocy przyrządu bez trudności trafił na lotnisko. Instruktor, który za uczniem leciał, wiedział, że paliwa wystarczy. Nie poprawiał więc ucznia, ale pozwolił mu wyciągnąć samodzielne wnioski. Potem już na ziemi wspólnie zanalizowali przebieg wypadku. Oto jakie wnioski wyciągnęli. Nie można polegać tylko na obserwacji punktów odniesienia w terenie. Trzeba częściej kontrolować wskazania przyrządów i mieć do nich zaufanie. Ale podamy teraz inny wypadek. Wracał uczeń z lotu po trasie. Kiedy spojrzał na szybkościomierz, wskazówka raz była na 650 km na godzinę, to znów o 100 mniej. Nakazana szybkość w tym locie wynosiła 600 km na godzinę. Obrotomierz nie wskazywał zmian obrotów. Korygowanie prędkości samolotu przez zmianę obrotów nie dawało wyniku. 30 km przed lotniskiem uczeń zobaczył, że wskazówka prędkościomierza schodzi w dół do 200. Odruchowo pchnął on dźwignię obrotów silnika. Instruktor bardzo się zdziwił, gdy odrzutowiec jego ucznia skoczył nagle do przodu. Instruktor niestety nie mógł dopędzić ucznia. Zaczął się dziwny wyścig. Uczeń nie zgłaszał się przez radio, bo przy gwałtownym ruchu ręki rozłączył przewody radiowe i dopiero później nawiązał łączność. Zameldował on instruktorowi, że na maksymalnych obrotach silnika szybkość samolotu zmniejsza się do zera. Instruktor kazał mu zmniejszyć obroty silnika. Również powiedział mu, że podejdzie do ucznia z prawej strony przed niego. Poleciał mu także, żeby przeszedł do szyku zwartego i leciał za instruktorem. Później podprowadził ucznia do lądowania, a gdy usiadł na betonie, sam poleciał na drugi krąg. Jakie wnioski można wyciągnąć z tych dwóch przykładów? W wypadku pierwszym, zabłądzenia w terenie, wniosek brzmiał: zupełnie zaufać przyrządom. W wypadku drugim szybkościomierz zawiódł, a więc nie można zaufać jednemu przyrządowi. Wskazania szybkościomierza trzeba kontrolować poprzez licznik obrotów silnika. Doświadczenie pilota to każda minuta spędzona w powietrzu. Uczeń także wyciągnął jeszcze jeden wniosek. Instruktor lecący w odległości 30 metrów za jego samolotem to zupełnie dobry pomysł, szczególnie w pierwszym okresie szkolenia. End of tape.